Tak szybko tylko ku przypomnieniu, co do tej pory rozważyliśmy. W tym 24 rozdziale, bo już nie będę się cofać już tam wcześniej, bo rozważyliśmy aż od 20 czy 21. I co do tej pory rozważyliśmy, to to, że Jezus opuszcza budynek świątyni, co też symbolizuje jakby cofnięcie Bożej obecności w tym miejscu. Uczniowie tacy dumni wskazują mu na ten budynek, na to miejsce, żeby pokazać, jakie to jest wielkie i wspaniałe. I Jezus rzuca taką zapowiedź, że z tych murów tu nic nie zostanie, kamień na kamieniu. I idą na Górę Oliwną. Uczniowie zadają mu pytania o zniszczenie świątyni, o znak Bożego Sądu, o przyjście Jezusa, o koniec tego wieku. I Jezus rozpoczyna swoją mowę od ostrzeżenia przed duchowym zwiedzeniem, które się miało nasilić w tamtym pokoleniu. I w okresie poprzedzającym wojnę z Rzymem w Judei pojawili się tam liczni fałszywi mesjasze, prorocy, którzy pociągali za sobą wielkie tłumy. Jezus nakazuje spokój w obliczu tych wojen lokalnych i powstań i tłumaczy, że te niepokoje polityczne, one nie oznaczają jeszcze końca. Te konflikty w tym miejscu, lokalne głody, jak tam za cesarza Klaudiusza, czy trzęsienia ziemi w tych miejscu, w tym basenie Morza Śródziemnego, one były zapowiedzią znaków końca tego wieku. I wszystkie te wydarzenia historyczne, tragiczne, Jezus nazwał tylko początkiem boleści, że to są skurcze porodowe, które zwiastują nadejście nowego wieku, nowego świata. I wierzący w pierwszym wieku, oni doświadczyli krwawych prześladowań, nienawiści, wyroków śmierci z rąk władz żydowskich i rzymskich, na przykład za Nerona i nie tylko. I pod wpływem ucisku rozważaliśmy, że wielu chrześcijan też zaparło się wiary, a strach doprowadził ich do zdrad w rodzinie, wewnętrznych zdrad, we wspólnocie, do czasem wzajemnej nienawiści. I kościoły tamtych lat musiały się mierzyć z plagą wewnętrznych fałszywych nauczycieli, którzy podstępem niszczyli taką zdrową doktrynę, którą Jezus przekazał apostołom. Były prześladowania i szerzyła się wokół bezprawie, tak? To doprowadziło do tego, że wielu chrześcijan ta pierwsza miłość do Boga, gorliwa miłość, po prostu oziębła. I Jezus daje obietnicę, że ci wierzący, którzy przetrwają ten ucisk, wielki ucisk pierwszego wieku i zachowają wierność, to zostaną ocaleni z nadchodzącej katastrofy. I przed rokiem 70 rozważyliśmy, że Ewangelia o Królestwie została skutecznie ogłoszona w całym ówczesnym świecie cywilizowanym, tym zamieszkałym, te oikomene, które rozważaliśmy, co też potwierdza apostoł Paweł w swoich listach. I Jezus mówi, że dopiero wtedy nadejdzie ten zapowiedziany koniec. I dzisiaj przejdziemy do kolejnego wersetu, a mianowicie do wersetu 15 o tak zwanej ohydzie spustoszenia. Tak. Tu już może wejdziemy na jakieś bardziej kontrowersyjne grunty. Tak. Bardzo szeroki temat ogólnie to jest. Ja to podzieliłem na dwie części. Łatwiejszą i trudniejszą, że tak powiem. Przeczytajmy sobie ten werset w Ewangelii Marka 24, Mateusza, przepraszam, 24:15. Jezus mówi, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. To jest koniec wersetu. Jezus kontynuuje, mówi, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby wziąć coś z domu swego, kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. My dzisiaj tylko 15 werset. I ten 15 werset na ogół, z czym nam się kojarzy? Jak słyszymy ten werset, słyszymy ohydę spustoszenia, to co myślicie, co od razu wam przychodzi na myśl? Na przykład, powiedzcie, nie? To nie żadne pytanie, odpytywanie, kto ma rację, kto nie, ale tak jak jesteśmy nauczeni, tak co myślimy na ten temat, jakby z czym nam się kojarzy ta ohyda spustoszenia?
Z profanacją, z bezczyszczeniem.
No, ale kojarzy wam się też z antychrystem na przykład? No, właśnie, tak? Na ogół tak zawsze to widzimy, tak? Jak czytamy ten werset, to od razu mamy w głowie, że będzie wielki ucisk, przyjdą plagi na świat. Pojawi się antychryst, który zawrze przymierze z wieloma na 7 lat, a w połowie po 3,5 roku zasiądzie w świątyni trzeciej odbudowanej w Jerozolimie, tam gdzie teraz stoi meczet lub nie, ale powstanie świątynia, gdzie ten człowiek bezprawie tak zasiądzie tam w świątyni, ogłosi się Bogiem i wtedy to jest ta ohyda spustoszenia, tak? Czyli że człowiek bezprawie usiądzie tam, gdzie Bóg powinien siedzieć. Tak ja myślałem wiele, wiele lat i tak w sumie byłem nauczany też zawsze, jakby od razu łączyć ten werset z drugim listem do Tesaloniczan, właśnie o człowieku bezprawia, jakby od razu było to połączenie, tak, że to musi być to. Też takie mieliście często, jak czytaliście to, tak? No nie wiem, zobaczymy. No, zobaczymy, porozważamy i może dojdziemy do innych wniosków. No nie. To jest ważne, tak, żeby kiedy rozważamy to, żeby nie indoktrynować się, tak? Bo często tak człowiek jest, nie? Indoktrynowany, że w sensie jesteś uczony jednej poprawnej wersji interpretacji i to jest prawda i koniec. A ważne jest, żeby tak odkrywać tą prawdę rzeczywiście ze Słowem Bożym i konfrontować, czy rzeczywiście to, czego byłem uczony przez tyle lat, to czy to prawda jest, nie? I jakby to nie tylko o tą kwestię chodzi, ale o wszystko, co byliśmy uczeni, tak? Więc nie na darmo wielu chrześcijan wspiera się w tym, tak? W tej kwestii i nie tylko w tej, w każdej innej, bo to są rzeczy trudne często, nie? I tak, Jezus mówi to, co przepowiedział prorok Daniel, czyli nawiązuje, że ta ohyda spustoszenia to jest przepowiedziana przez proroka Daniela, czyli daje od razu klucz, jakby gdzie już to było powiedziane, tak? Czyli idź do Starego Testamentu, jeśli chcesz to dokładnie zrozumieć, tak? Jeśli jesteś Żydem, który słucha Jezusa i uczniem Jezusa w tamtych latach, tak? I mówi, żeby być czujnym na tekst, na kontekst, mówi, kto czyta, niech uważa, tak? Żeby być uważnym podczas czytania. I najpierw zobaczmy, jakby, co to jest ta ohyda i spustoszenie, te słowa, tak? Ta ohyda to jest hebrajskie poewa, a po grecku tam bdeligma. I dla takiego współczesnego czytelnika ohyda to jest dla nas ohydne, czyli coś brzydkie, obrzydliwe, może moralnie obrzydliwe, tak? Jeśli już tak bardziej patrzymy chrześcijańsko. I w Starym Testamencie to hebrajskie słowo, to toewa, ono się pojawia najczęściej w takim kontekście obcych bogów, gdzie ci obcy bogowie są wprowadzani tam, gdzie ta cześć powinna się należeć wyłącznie Bogu Jahwe, Bogu Izraela. A greckie tłumaczenie, te bdeligma, tu użyte przez właśnie Mateusza i Łukasza, ono oznacza rzecz wywołującą mdłości, odrazę z powodu takiego skażenia religijnego. Wiesz. Kiedy Jezus mówi o ohydzie, to rzuca słuchaczom, tym swoim, czyli uczniom, którzy go pytali, takie konkretne obrazy z historii Izraela. Tak? I Żydzi pamiętali na przykład ten rok 167 przed naszą erą, gdzie taki król Antioch IV syryjski, Epifanes, on się nazywał, zdobył Jerozolimę i tam postawił na ołtarzu Jahwe posąg Jowisza i złożył w ofierze świnię na tym miejscu. Co było taką totalną profanacją, tak? Bo dla Żydów świnia to było zwierzę nieczyste. I Księga Machabejska, którą na przykład w Biblii Tysiąclecia można sobie poczytać, ona opowiada tak te rzeczy historyczne, jakby, tak? Co się działo. I nawet tam jest użyte wprost te słowo ohyda spustoszenia. Jakby. I Jezus ostrzega, że ta prawdziwa ohyda spustoszenia nadchodzi. I każdy legion rzymski nosił przed sobą wizerunki metalowe. To już jakby w czasach Jezusa, tak? Gdzie Rzym rządził światem. Oni nosili ze sobą orły, popiersia cesarza, czy symbole takie astrologiczne. I rzymscy żołnierze składali im regularnie ofiary. Tym orłom, tym sztandarom i tak dalej. Więcej zaraz o tym powiem. A na przykład jak taki żołnierz utracił sztandar w bitwie, to było uważane za taką religijną, największą hańbę dla tego rzymskiego żołnierza. I gdy te legiony się zbliżały do Jerozolimy, to dla mieszkańców to nie był po prostu atak armii, że jakaś armia przychodzi i ich atakuje, tylko to było jak inwazja obcych bogów na teren Boga Jahwe. Bo oszli obcy bogowie. Tak? Więcej jeszcze powiemy zaraz o ten temat. I słowo spustoszenie to jest eremos, tak? I tu jakby zanim Jezus wyszedł na Górę Oliwną, w tym 24 rozdziale, no to rozważaliśmy wcześniej 23 rozdział, gdzie stanął nad Jerozolimą, płakał nad Jerozolimą też i miał zarzuty wobec uczonych w piśmie i faryzeuszy, gdzie cały ten rozdział zarzucał im obłudę. I mówił wyrok, jaki nastąpi, tak? Że cała krew przelana od Abla aż do Zachariasza na to pokolenie się wyleje i tak dalej. Gniew. I Jezus powiedział, oto dom wasz pusty wam zostanie. To jest 38 werset 23 rozdziału. I tam użył tego słowa eremos, czyli będzie opuszczony, zamieniony w pustkę, spustoszony, tak? Czyli że jest pusty. Nie ma tam nic, jakby, tak? I świątynia, ona się nie stała pusta, tak jak rozważyliśmy, kiedy Rzymianie wpadli tam i ją rozkradli, załóżmy, że wzięli tam jakieś rzeczy, naczynia z niej, tylko ona się stała pusta w momencie, kiedy Jezus się odwrócił i wyszedł ze świątyni. Tak? Bo chwała Boża opuściła świątynię wraz z Jezusem, tak naprawdę. I czasem tak sobie możemy pomyśleć, jakby dlaczego w starym, opuszczonym domu są wybijane szyby, albo że w kątach się lęgną jakieś szczury, pająki, pajęczyny. Czemu to się dzieje? Dlatego, że wandale i robaki są takie potężne, że przejmują dom? To się dzieje dlatego, że właściciel wyszedł i nie ma go w domu. Nie? Kiedy jest pusty dom, to się tak zaczyna dziać. Nikt nie sprząta w tym domu, nikt nie dba o ten dom, nikt nie broni tego domu przed, wiecie, sprzątamy, kurze i tak dalej. Nic nie ma, ale kiedy zostawisz to tak, no to będą pajęczyny, będzie pełno kurzu. Przyjdą wandale, powybijają okna, bo zobaczą, że właściciela nie ma. Tak? Tak się dzieje w życiu po prostu. I tak dokładnie to samo się stało ze świątynią w Jerozolimie. Że przez stulecia Boża obecność chroniła to miejsce, bo Bóg tam mieszkał, tak jak zresztą chciał i zapowiedział, tak? Ale kiedy Jerozolima odrzuciła swojego króla, Jezusa, swojego właściciela, który przyszedł do swojego domu, tak? To, bo to prawdziwy gospodarz, tak? No to opuścił budynek. I świątynia się stała taką piękną, marmurową, pustą skorupą, tak naprawdę, tak? Bo już nie było Bożej obecności w tym miejscu. I tu wchodzi, ja taką zasadę zauważyłem trochę z Mateusza 12 rozdziału, tam 43-45, wiecie, Jezus opowiedział taką przypowieść o czystym, ale pustym domu, o jakby, że kiedy wyjdzie z człowieka, oczyści, ale nie zamieszka tam gospodarz, to przychodzi 7 jeszcze gorszych demonów ze sobą i wprowadzają się do tego domu, tak? Bo jeśli dom jest zamieciony i przyozdobiony, tak? Ale stoi pusty, no to wraca do niego 7 innych duchów gorszych niż te pierwsze, które były. I dlatego, że świątynia stała się taką duchową pustką, czyli ta eremos pusta była, to wejście tej religijnej ohydy, tej bdelygmy, to już była po prostu konsekwencja, że to było wiadome, że to wejdzie prędzej czy później. Bo jak jest pustka, to coś wejdzie. Tak? I Rzymianie weszli tam tylko dlatego, że Boga już tam nie było. Jakby w sensie, no nie w takim, że Boga tam nie ma w tym miejscu, bo Bóg jest wszędzie, tak, wiemy o tym. Ale jakby Bóg nie chronił już tego miejsca, jego obecność tam nie chroniła tego miejsca. I ta pogańska ohyda weszła tak naprawdę fizycznie już dopełnić tego zniszczenia domu, który w sumie sam Izrael wcześniej spustoszył duchowo też, odrzucając Jezusa. I fizycznie to zburzenie świątyni przez Rzymian w tym roku 70 tak naprawdę to była taka fizyczna manifestacja tego, co się stało w duchowej rzeczywistości. Tak? Skoro w duchu Pan opuścił to miejsce, to fizycznie można było zauważyć, że wchodzi coś innego, ohyda, zniszczenie. Tak? I dlaczego też o tym mówię? Tak? Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na tą kwestię ohydy spustoszenia przez pryzmat Ewangelii Łukasza. Dzisiaj łatwiej, że tak powiem, zrobimy. A kolejnym razem będziemy patrzeć, co jest w Księdze Daniela napisane. I jakbyście mogli, jak macie Biblię takie fizyczne, no to w sumie możecie otworzyć na dwóch miejscach naraz. Tak? Jak macie w telefonie, to może nie, ale można się szybko przełączać. I możecie otworzyć sobie właśnie 24 rozdział Mateusza, 15 werset, zaznaczcie sobie palcem i otwórzcie sobie Łukasza, 21 rozdział, 21 rozdział. Już wam powiem, który werset. 20. 21 rozdział Ewangelii Łukasza to jest równoległy fragment, gdzie Łukasz relacjonuje tą samą mowę na Górze Oliwnej. Tak? To samo, co Jezus mówi w 24 rozdziale Mateusza, tak samo Łukasz opisuje ze swojej perspektywy tą samą mowę na Górze Oliwnej, tylko w swoim rozdziale 21. Tak? I w Mateusza czytamy, że gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, tak? A Łukasz nam pisze w tym samym momencie, mówi, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie, czy spustoszenie. Spustka, to jest to samo słowo, zburzenie, to jest te eremos. Tak? Od razu jakby Łukasz daje konkretną interpretację tego. Jak należy rozumieć ohydę spustoszenia? On pisze jakby wprost, nie używa żadnych metafor, ani jakichś fragmentów ze Starego Testamentu, tylko mówi wprost, jak ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, to wiedzcie, że przybliżyło się jej spustoszenie. Tak? On dokładnie mówi o tym samym. I Łukasz, on był jedynym nieżydowskim pisarzem Nowego Testamentu. Cały Nowy Testament jest napisany przez ludzi z pochodzenia żydowskiego, a Łukasz był z pochodzenia poganinem. Paweł też o tym mówi. To jest też wiadomo z tradycji też Kościoła. Tak? Paweł o nim, jego wymienia tam w liście do Kolosan. I on swoją Ewangelię on adresuje do człowieka tak zwanego dostojnego Teofila. Łukasz pisze do takiego człowieka. Tak? On w Łukasza 1,3 o tym czytamy. I te greckie imię Teofilos to znaczy przyjaciel Boga. I to jest taki tytuł Kratistos, ten dostojny. Kratistos, tak? I to jest używane w cesarstwie rzymskim wobec namiestników albo wysokich urzędników. Czyli ten, widzimy, że ten wprost pokazuje, że Łukasz pisał Ewangelię do człowieka z pochodzenia rzymskiego, który był na jakichś wyższych sfer człowiekiem. Jakimś, no nie wiem, może jakimś właśnie namiestnikiem. Tak? I cała struktura tekstu Łukasza jest taka inaczej napisana. Jest bardziej pod mentalność taką grecko-rzymską napisana. Na przykład rodowód Jezusa. Mateusz pisze do Żydów głównie, do ludzi pochodzenia żydowskiego, swoją Ewangelię. I on zaczyna rodowód od Abrahama, czyli ojca Żydów, że tak powiem. A Łukasz aż cofa się do Adama. Tak? I on jakby pokazuje, że Adam jest ojcem całej ludzkości i pokazuje poganom, że Jezus jest zbawicielem każdego człowieka. Tak? Jakby nie tylko jednej grupy etnicznej. Co wiadomo, nie wyklucza też ani Żydów, ani reszty, tak? Ale jakby adresat jest inny. Łukasz pokazuje to jakby trochę inaczej, tak żeby widzieli, że jest Jezus dla wszystkich. I Łukasz na przykład nie pisze za dni arcykapłana takiego i takiego. Mateusz takich zwrotów używa, tak? Za dni arcykapłana takiego i takiego. I człowiek, który czyta, taki Żyd, sobie myśli, no tak, to było wtedy. Znam tego arcykapłana Kajfasza i tak dalej. Oni wtedy byli w Jerozolimie, tak? Ale on pisze na przykład za panowania Cezara Augusta. I wtedy taki człowiek z Rzymu, kto czyta, to on, wiecie, nie zna tych arcykapłanów żydowskich i jego to w sumie mało obchodzi, tak? A tak umie sobie osadzić w czasie mniej więcej, kiedy to było, tak? Skoro on do niego takie pisze. Albo mówi roku 15 panowania Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. Od razu, wiecie, człowiek z Rzymu czyta to i myśli sobie, aha, to czyli to było wtedy, tam 15 lat temu, 20 lat temu. Zna te, wiecie, tą terminologię. I to było takie zrozumiałe dla człowieka. I Łukasz, on wiedział, że jego czytelnicy często nie znają realiów takich Judei i żydowskich często, tak? Geografii Judei mogą nie znać, terminologii świątynnej mogą nie znać, bo nie są Żydami, nie są wychowani w prawie mojżeszowym, nie? I w wielu miejscach on na przykład parafrazuje, zamienia terminy hebrajskie na greckie albo dodaje geograficzne przypisy, których na przykład Mateusz czy Marek nigdy by nie dodali. I na przykład mówi, takie różnice są. Jak gdy na przykład uczniowie wołają Jezusa, to Mateusz i Marek używają słowa rabi. Że oni się zwracają do Jezusa rabi. Tak? I to, a Łukasz nie używa rabi, tylko on daje słowo epistates. I to słowo epistates, ono znaczy mistrz, przełożony albo kierownik. Takie coś w tym stylu. Także rzymski urzędnik, taki jak ten Teofil albo rzymski czytelnik, którzy nie wiedzą, nie znają żydowskich realiów, nie wiedzą, co to by było, znaczy rabi, tak? Ale już takie słowo znają, tak? Że na przykład mówią do Jezusa: mistrzu, przełożony, szefie, kierowniku, panie kierowniku, nie? Tak od razu widać, że to jest ktoś ważniejszy, co nie? I taki Rzymianin, który czyta to, to od razu rozumie, o co chodzi. Mateusz na przykład nazywa Szymona apostoła słowem kananajos, czyli kananejczyk, gorliwiec taki, a Łukasz, on to tłumaczy, że to jest zelota. Zelotes używa słowa, takiego, które jest znane dla czytelników z rzymskiego. Oni nie wiedzą, kto to był kananajos. Te przypisy geograficzne, o których wspomniałem. Na przykład Żyd nie potrzebował wyjaśnienia, gdzie leży Nazaret, tak? Albo Kafarnaum. Oni wiedzieli, to nie jest wielki teren. Tak? Oni wiedzą, gdzie to jest. Ale Łukasz musiał na przykład napisać dla Teofila, dla takiego Rzymianina, na przykład do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Naprowadził go, że Nazaret jest miastem w regionie Galilea, bo on nie wiedziałby tego, tak? Nie zna geografii całego świata i wie, gdzie wszystko jest położone. Nie? Albo na przykład w Łukasza 4 rozdziale mówi: i zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei. Od razu mówi, to jest w tym regionie, żeby mniej więcej nakreślić mu. I Łukasz na przykład w jego Ewangelii nie ma tych długich debat Jezusa z faryzeuszami na temat na przykład tego rytualnego obmywania rąk, gdzie to znajdziemy na przykład w Marka 7 albo w Mateusza 15, bo on wiedział, że taki Rzymianin w ogóle nie rozumie takich rzeczy. Jakby to jest dla niego totalnie niezrozumiałe, o co tu się kłócą, o jakieś mycie rąk, tak? A z kolei dla ludzi pochodzenia żydowskiego to miało znaczenie, bo oni tak byli uczeni przez faryzeuszy, przez znawców Pisma, że te rytualne obmywanie rąk jest ważne, bo to tradycja ojców i tak dalej, nie? I kiedy Jezus na Górze Oliwnej mówi o końcu wieku, końcu świątyni, to Mateusz i Marek, oni cytują Jezusa dosłownie. Mówią, używając takiego hebrajskiego, apokaliptycznego języka, i mówią: ohyda spustoszenia zalegająca miejsce święte, czy stojąca w miejscu świętym. Mówią konkretnie, wprost, jak ze Starego Testamentu. Nie? I dla Żyda to było jasne, że Jezus nawiązuje do Księgi Daniela. Tak? Do Księgi Daniela 9 konkretnie, do profanacji. Tak? Bo oni byli w tym wychowani, więc znają to. Nawet jest ten dopisek. Kto czyta, niech uważa. I jakby Łukasz zostawił takie sformułowanie dla tego Teofila, tego rzymskiego urzędnika, no to on by mógł sobie pomyśleć, no, o co tu chodzi, tak? Co za ohyda spustoszenia? Może to jakieś, nie wiem, jakaś zjawa, jakaś abstrakcyjna postać, jakiś potwór, a może jakiś metaforyczny grzech? No nie wiadomo w sumie, o co chodzi, tak? Bo on nie zna Księgi Daniela. I on by nie wiedział, co ma w sumie z tym zrobić tak naprawdę. Chyba że ktoś by go nauczył poza pismem, tak? Bo mógłby mu wykładać poza słowem spisanym. Tak? Więc Łukasz przełożył ten idiom na język takich faktów historycznych, bo Łukasz wiedział, jak to zinterpretować. I widzimy, jak sobie to zobaczymy, porównanie, tak? Mateusz pisze: gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie. A Łukasz mówi: gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie czy spustoszenie. I można by sobie pomyśleć, czy Łukasz wymyślił sobie to? Czy może pofantazjował, bo nie wiem... Wiecie, no tak można sobie pomyśleć, bo on to zinterpretował w taki sposób, tak? No i pytanie się pojawia, czy Ewangelia Łukasza jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego? Jak myślimy? Czy Łukasz napisał swoją Ewangelię pod natchnieniem Ducha Świętego, co nie? No myślę, że to oczywiste, to jest część Biblii, którą czytamy, to Słowo Boże i tak wierzymy, tak? Że to jest Ewangelia napisana pod natchnieniem Ducha, nie? Że wszyscy ludzie, którzy pisali księgi Starego i Nowego Testamentu, to Biblia jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie? I skoro tak wierzymy, no to musimy wiedzieć, że Łukasz, on nie zmienił proroctwa Jezusa. Tu się nic nie zmieniło. Nie ma tak, że Mateusz mówi inne, a Łukasz co innego, bo nie wiem, nie zgadzają się ze sobą, bo jeden mówi o czymś innym, a drugi o czymś innym. Tylko Łukasz zinterpretował tą rzecz pod natchnieniem Ducha Świętego. No bo pisał jako wierzący człowiek, który szedł, był uczniem Jezusa, był uczony przez apostołów, spędzał czas z apostołem Pawłem, on spisywał dzieje apostolskie. Taka jest tradycja, że on dużo z Pawłem spędzał czasu też, tak, apostołem. Więc on to interpretuje, bo on wie, jak to zinterpretować, tą ohydę spustoszenia. Szczególnie, że pisał dla ludzi, którzy nie pochodzili z tych żydowskich kręgów i mogliby nie wiedzieć, o co tutaj chodzi. Nie? I w starożytnym świecie takim pogańskim to armia, która najeżdża i wkracza do świątyni, ona niosła ze sobą te swoje sztandary. Nie? I dla rzymskich legionistów te sztandary, te znaki bojowe, orły, te popiersia Cezara i tak dalej, one były obiektem kultu religijnego. To była ich religia. I legioniści składali im ofiary tym sztandarom, tym popiersiom. Ja na przykład nie wiedziałem o tym, że to była oficjalna religia legionów rzymskich. Zawsze nam się kojarzy, że oni wierzyli w Zeusa, tam Wenus, Artemidę, te wszystkie inne, ale jakby się okazuje, że to był ich taki najważniejsza rzecz w tej religii. Nie? I gdy taka pogańska armia rzymska ze swoimi tymi pogańskimi bożkami wchodzi na ziemię świętą Jerozolimy i do świątyni, to było dla każdego Żyda takie absolutne, podręcznikowe, że to ohyda, która przynosi spustoszenie. I Łukasz dał Teofilowi i wszystkim chrześcijanom pochodzenia pogańskiego tak naprawdę, którzy nie wychowali się w tym prawie mojżeszowym, żydowskim sposobie myślenia i tak dalej, on daje taki jasny znak, tak? Że kiedy zobaczycie rzymskie legiony otaczające Jerozolimę, to jest właśnie ta ohyda, o której pisał Daniel. I jak to zobaczycie, to co macie zrobić? Uciekać w góry od razu. Nic nie brać ze sobą, nie chodzić do domu, pakować się nie wiadomo jak, tylko widzicie, od razu uciekacie, bo macie mało czasu. To jest ten moment, kiedy macie uciekać z tej Jerozolimy. Nie? Co zresztą chrześcijanie zrobili, tak? Co już rozważaliśmy. W 66 roku oni uciekli właśnie w góry, przez góry do miasta tego Pella. Przed tym, zanim przyszło oblężenie Tytusa na Jerozolimę. Więc można powiedzieć, że sam Duch Święty ręką Łukasza przetłumaczył nam, co Daniel miał na myśli w rozdziale 9, mówiąc o ohydzie spustoszenia, co Jezus miał na myśli, tak? Że ohyda spustoszenia to nie, okazuje się, że nie jest postacią, która się pojawia na koniec świata w odbudowanej świątyni w fizycznej Jerozolimie, tylko mówi, że to są pogańskie armie, które zniszczyły stary system świątynny i tak naprawdę wykonały wyrok, który Jezus zapowiedział. I można się zastanowić jeszcze, bo często pada też takie pytanie, jakby to co z tym miejscem świętym, tak? No bo ten werset mówi, kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia stojącą w miejscu świętym, tak? Bo od razu pojawia nam się budynek świątyni, mamy ten podział, miejsce najświętsze, gdzie jest to centrum Bożej obecności, później jest miejsce święte, gdzie tam wchodzili kapłani i tak dalej, później jest ten dziedziniec zewnętrzny i tak dalej. I od razu myślimy w taki sposób, miejsce święte, no to znaczy, że w tym konkretnym pokoju musi się stanąć ta ohyda spustoszenia, bo tam też jest napisane stojącą. I często myślimy właśnie w taki sposób, tak, że nasze myślenie takie zachodnie jest takie, że jest sfera święta i sacrum profanum. Tak? Tu jest święte, tu nie jest święte. Tak? Tu w tym pokoju jest święte, tam nie jest. Tu w naszym zborze jest święte, jak wyjdziemy tam, to już nie jest. Często takie mamy myślenie, takie nasze, tak? Że Kościół to miejsce święte, a poza Kościołem to już nie jest miejsce święte. Oczywiście mam na myśli często takie myślenie, że budynek jest święty, tak? Bo my wiemy, że teraz nie chodzi o budynek. I u takich starożytnych Żydów to świętość, oni inaczej na to patrzyli. Dla nich to miało taką strukturę kręgów, że jest w centrum jest najbardziej święte, dalej jest trochę bardziej święte i tak dalej, tak? Im bliżej jesteś centrum, tym większy stopień świętości jest, jakby wyższy stopień świętości. Ale jakby cała przestrzeń wokół tego też była uznawana za miejsce święte. I jak otworzymy sobie Biblię, i literaturę taką judaistyczną, to znajdziemy takie dowody, że to określenie miejsce święte, po grecku to jest topos hagios, no to on to stosowano w ogóle do całego miasta Jerozolimy i nawet na ziemię otaczającą Jerozolimę. Tak? I zobaczymy kilka konkretnych tekstów, tak, żeby to zobaczyć też, że to nie jest wymyślone. No. Kiedy Jezus mówi o tym w miejscu świętym, on używał dla Żydów, dla ludzi, którzy są wychowani w prawie mojżeszowym i często czytają Septuagintę w tamtym czasie, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, to, że to ma szerokie znaczenie, to miejsce święte. I na przykład w Księdze Izajasza, 60 rozdział, 13 werset, prorok Izajasz, on zapowiada chwałę odbudowanej Jerozolimy i on pisze: chwała Libanu przyjdzie do ciebie, aby przyozdobić miejsce mojej świątyni i żebym uczcił miejsce moich nóg. I w tym tekście greckim, Septuaginty, tam jest takie użyte pojęcie, dokładnie to, co Mateusz pisał, topos hagios, tak, że miejsce święte moje. I prorok tu nie mówi o jakimś jednym małym pokoiku wewnątrz budynku, tak, tylko mówi o całym mieście, że jest pod nóżkiem Bożych nóg. On mówi o odbudowanej Jerozolimie. Czyli okazuje się, że Jerozolima jest miejscem świętym. W księdze Nehemiasza na przykład, 11 rozdział, 1 werset, w teologii żydowskiej Jerozolima i jej okolice, one były jakby zrośnięte ze świątynią i to miano świętej przechodziło tak na całe miasto. I czytamy tam takie słowa, mówi tak: potem osiedlili się naczelnicy ludu w Jerozolimie, reszta ludności zaś rzucała losy, aby jednego z 10 doprowadzić do osiedlenia się w świętym mieście Jeruzalemie, a 9 pozostałych w innych miejscowościach. Jest miasto święte Polis Hechagia. I tu jest napisane, że to jest miejsce święte, Jerozolima. I gdy pogańska armia otaczała to miasto i stawała na wzgórzu wokół Jerozolimy, na przykład Góra Oliwna, to dla Żyda to już można powiedzieć, że ta armia stała w świętym miejscu i profanowała przestrzeń, która należy do Boga Jahwe. Tak? W Nowym Testamencie też mamy na to dowody. Na przykład w Dziejach Apostolskich 6:13, kiedy Żydzi stawiają Szczepana przed sądem i wysuwają przeciwko niemu konkretny zarzut. Tak? I mówią: ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu miejscu świętemu. I tu znowu jest te tą topą, tą hagio. Miejsce święte. I że nie przestaje mówić przeciwko temu miejscu świętemu i prawu. I z całego kontekstu wystąpienia Szczepana, co on mówił i tak tych zarzutów w Dziejach Apostolskich, to wynika, że oskarżano go o zapowiedź zniszczenia świątyni, jak i całego tu tego systemu religijnego, opartego na Starym Przymierzu, który był utożsamiony ze świątynią, z Jerozolimą, jakby to było wszystko jedna całość. Tak? To było miejsce święte. I dla oskarżycieli tego miejsce święte to był cały ten krąg. I w Dziejach Apostolskich 21-28, jak Żydzi z Azji wywołują bunt przeciw Pawłowi w Jerozolimie, to krzyczą i mówią: mężowie izraelscy, pomóżcie. To jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi, prawu i temu miejscu. Na dodatek wprowadził nawet Greków do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. I jest taka gradacja, tak? Mówi przeciwko całemu miejscu, ale mówi też o miejscu świętym w świątyni, że to mu zarzucali, czyli jakby traktowali, że to wszystko jest miejsce święte. No i taki dowód w sumie od samych Żydów z Miszny, czyli taka święta księga żydowska, tradycja żydowska, to już były takie źródło judaistyczne z czasów Jezusa, nawet to ci mędrcy, rabini i tak dalej pisali tam różne rzeczy i oni opisali tam stopnie świętości Izraela. I oni to zapisali w formie takich kręgów. I wyglądało tak, że pierwszy mówi: ziemia Izraela jest świętsza niż wszystkie inne ziemie. Tak Żydzi uważali i w sumie dalej tak uważają ci tacy wierzący, religijni, judaiści, tak? Ziemia Izraela jest świętsza niż wszystkie ziemie. Dalej mówię, drugi stopień. To wzmocnione miasta otoczone murem, w tym Jerozolima, są jeszcze świętsze. Obszar wewnątrz murów Jerozolimy jest świętszy niż reszta miasta. Reszta miast, przepraszam, tych innych. Góra świątynna jest świętsza. I tak dalej, aż do miejsca najświętszego. I dla takiego Żyda z pierwszego wieku to było takie kręgi. Od najdalszego cała ziemia mówi Izraela, jest świętsza niż wszystkie inne ziemie. Od ziemi aż praktycznie cała Judea, można powiedzieć, ten teren, który do nich należał. Czyli łącznie z tymi wzgórzami i tak dalej, z Górą Oliwną, to cały ten teren. I Jezus mówi u Mateusza, gdy ujrzycie ohydę zalegającą miejsce święte, tak, to w praktyce dla Żyda oznacza to, że pogańskie nieczyste rzeźby i sztandary rzymskich legionów wkraczają na świętą ziemię okręgu Jerozolimy. Łukasz mówi dokładnie tak, jak rozumieli to Żydzi. Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska. I gdy ten rzymski wódz, który już rozważaliśmy jakiś czas temu tam, Cestiusz Gallus w 66 roku podszedł pod Jerozolimę, rozbił obóz ze swoimi pogańskimi legionami na Górze Oliwnej i zaczął podkopywać mury świątynne, to Rzymianie dosłownie stanęli w miejscu świętym. Byli tam. Nie? I dla chrześcijan, którzy mieszkali w mieście, którzy słuchali słów Jezusa i zachowali Jego słowo, to od razu jak zobaczyli to, to od razu alarm. Jezus to powiedział. Co Jezus powiedział? Jak to zobaczycie, to od razu uciekajcie. Jak tylko macie możliwość, uciekajcie z miasta, nie wracaj się gdzieś tam, nie pakuj rzeczy, nie idź po płaszcz i tak dalej, tak jak później dalej będziemy to rozważać. Mówi, od razu macie uciekać, jak tylko macie możliwość. Ucieczka nie była taka prosta, jak się okazuje, co też rozważymy, bo dalsze wersety mówią, módlcie się, żeby to nie wypadło w sabat, żeby nie wypadło w zimę i tak dalej. To są ważne kwestie, które też są dla Żydów były ważne w tamtym czasie. Nie zawsze mogłeś sobie wyjść z miasta tak, jak kiedy sobie chcesz. Nie? Więc Mateusz i Łukasz, oni mówili dokładnie o tym samym wydarzeniu. Mateusz używał języka hebrajskiego, teologii świątynnej, a Łukasz przełożył to na język zrozumiały dla Rzymian i dla pogan, którzy nie byli wychowani w prawie mojżeszowym. Tak? I oni tak naprawdę obaj opisywali tą armię. I kwestia tej ohydy i religii tych rzymskich legionów, bo na to też nie jest wymyślone. Nie? Że w starożytnym Rzymie kult sztandarów wojskowych, tak zwane signa i główny orzeł legionu, ten orzeł się nazywał Aquila, to była oficjalna państwowa religia armii rzymskiej. I dla rzymskiego żołnierza sztandar to nie był tylko kawałek szmatki, materiał czy metal, tylko to był dom dla jego boga. Dom bóstwa jakby, symbol potęgi cesarstwa rzymskiego. I takim najważniejszym dowodem na to, że tak było, jest nam znany Józef Flawiusz znowu. Żydowski historyk, który był świadkiem oblężenia Jerozolimy. On spisywał te wydarzenia w książce czy w dziele Wojna Żydowska. I Flawiusz opisuje moment, w którym rzymscy żołnierze się wdarli na dziedziniec płonącej świątyni, już ta końcówka, i to, co tam zrobili. Że dla Żydła to była ostateczna, taka krwawa ohyda spustoszenia, co oni zrobili. I pisze, że Rzymianie przynieśli swoje sztandary na dziedziniec świątynny i ustawili je naprzeciwko wschodniej bramy. Tam złożyli im ofiary, a Tytusa ogłosili imperatorem pośród potężnych okrzyków radości. Czyli składali ofiary dla szmat. Nie? Pogańscy żołnierze przynieśli swoje bożki w samo serce, tak naprawdę, bo już na dziedzińcu świątynnym to już jak najbliżej. Nie? I złożyli pogańskie ofiary tym orłom. Nie? Dalej, w historii rzymskiej ten kult tych legionów, to się nazywa oficjalnie religion signorum, czyli religia sztandaru. I rzymscy historycy piszą na ten temat też. Tacy nie tylko związani z chrześcijaństwem, ale też ojcowie Kościoła i tak dalej. Na przykład Tertulian, taki to jest wczesnochrześcijański pisarz, który żył w przełomie II i III wieku. I on w jednym swoim dziele, które się nazywa Apologetyk, pisze takie coś. Cały kult religijny obozów rzymskich sprowadza się do czczenia sztandarów. Na sztandary się przysięga, sztandary stawia się ponad wszystkich bogów. Tacyt, taki historyk, już też go wspominaliśmy tutaj. W swoim dziele, co się nazywa Roczniki, on opisuje taką sytuację, gdzie żołnierze szukali schronienia w obozie i fizycznie się tulili do tych sztandarów, bo traktowali je, że one ich ochronią. Nie? I W innym miejscu też nazywa orły legionu właściwymi bóstwami legionów. To są ich właściwe bóstwa, to są ich bogowie. I co dokładnie się znajdowało na tych sztandarach? Także to było taka ohyda. Bo prawo mojżeszowe w ogóle zabraniało wnoszenia do Jerozolimy, do świątyni podobizn, obrazów, rzeźb, ludzi czy zwierząt. Tak? O tym możemy poczytać w prawie mojżeszowym. To na przykład Księga Wyjścia, 20 rozdział. Nie można czynić tam tych podobizn, obrazów, wnosić tego wszystkiego. A te sztandary rzymskie były pełne takich obrazów. Tak? I był ten orzeł Aquila, ten ich bóg najważniejszy. No, był wykonany ze srebra lub złota orzeł z takimi rozpostartymi skrzydłami i często się trzymał w szponach jeszcze pioruny Jowisza, czyli Zeusa, że tak powiem. Dalej były metalowe medaliony i popiersia Cezara, tak? Który w sumie w rzymskiej religii był czczony jako syn Boży. Tak? Oni uważali, że Cezar to jest syn Boga, Divi Filius, sam Bóg. W ogóle jakie zestawienie, Jezus jest synem Bożym. A Neron, nie tylko Neron, Cezar każdy rzymski, tak naprawdę uważał, że ma ten sam tytuł, Syn Boży. Były takie krążki, falarae i symbole astrologiczne. Na przykład był zodiakalny Capricorn i to był symbol Legionu X, Fretensis, który właśnie oblegał Jerozolimę. Mieli jakieś zodiakalne znaki też na tych sztandarach. I gdy te legiony weszły wokół Jerozolimy, no to te setki metalowych, lśniących w słońcu tych podobizn, bóstw cesarza i tych orłów i tak dalej, no to dla takiego Żyda, który na to patrzy i wiedział o tym, no to była po prostu profanacja totalna, ohyda. Tak? Jak może coś takiego tutaj wchodzić? Jak Bóg może pozwolić na coś takiego? Przecież On tu rządzi. Tak? To jest Jego ziemia, a tu wchodzą z ohydą innymi bóstwami. Daniel prorokuje o tym, to sobie też opowiemy następnym razem, ale mówi, że przyjdzie wódz, który zniszczy miasto i świątynię, a na skrzydle świątyni stanie ohyda ziejąca pustką, czy ja zależy, jakie tłumaczenie weźmiemy. Jezus ostrzega u Mateusza, u Łukasza, u Marka i w innych miejscach. Kiedy zobaczycie tę ohydę w miejscu świętym, czyli tę armię, uciekajcie i historia się wypełnia. To, co powiedzieliśmy, że kiedy zobaczyli chrześcijanie te armie, to uciekli, bo zrozumieli znak Jezusa. Tak? I później się stało, że złożyli ofiary tym orłom i tak dalej. I można powiedzieć, że system świątynny Starego Przymierza, on został nie tylko fizycznie zburzony, że go po prostu popsuli fizycznie, ale z punktu widzenia takiego rytualnego, z punktu widzenia takiego duchowego nawet, to został sprofanowany. Zamknięty przez pogański kult sztandarów, orłów, cezarów i tak dalej. Dokładnie tak, jak powiedział Daniel, jak powiedział Jezus w Ewangeliach. I poza historią teraz już tak. Teraz jakby jaką lekcję dla nas z tego możemy wyciągnąć, tak? Bo na dzisiaj jakby historii tyle wystarczy. Nie robimy wykładów historycznych, tak? Tylko co my mamy wyciągnąć z siebie, kiedy czytamy to? Kiedy my właśnie widzimy, jak słowa Jezusa się wypełniają? To wiemy, że w Nowym Przymierzu to my jesteśmy świątynią Bożą. Kościół jest świątynią Bożą. Jezus jest jakby tą główną, a my, którzy należymy do Niego, jesteśmy świątynią Bożą. Tak? I Słowo Boże mówi, że wróg nie ma dostępu do życia człowieka, w którym panuje Jezus Chrystus. Jeśli Jezus jest twoim Panem, to wróg nie może ci nic zrobić. Tak naprawdę, bo Jezus jest zwycięzcą. Tak? Jeśli by coś zrobił wróg człowiekowi, który należy do Jezusa, to by wyznaczyło, że to Jezus jest słaby. Nie? Ale wiesz, że możesz Jezusowi zaufać. I co się dzieje, jak zaczynamy oddalać się od Jezusa? Jezus schodzi na dalszy plan. Bo może te sprawy, których dzisiaj właśnie było związane, które dzisiaj było powiedziane, że mamy tyle spraw, tyle różnych rzeczy do załatwienia, że Jezus schodzi na margines twojego życia. Kiedy się twoje życie staje puste, eremos, co to znaczy puste, czyli puste, gdzie Jezus jest odstawiony na dalszy plan. Nie ma modlitwy, nie ma relacji z Jezusem, nie ma karmienia się Bożym Słowem w naszym życiu. to wtedy można powiedzieć, że taki religijny dom mojego życia czy waszego życia, to on może wyglądać pięknie, tak? Bo Kamil stoi, głosi, może ładnie ubrany, może nie, nie wiem jak tam uważacie, ale jak ta marmurowa świątynia w Jerozolimie. Nie? Ona była ładna, mocna, wyglądała pięknie, a była pusta. Możemy śpiewać ładnie, przychodzić w niedzielę do kościoła, czy w środę, czy jaki innykolwiek dzień, tak? Ale jeśli w środku twojego życia, mojego, panuje taka duchowa pustka, czyli nie masz społeczności z Jezusem, jeśli ten gospodarz jest wypraszany ze swojego domu, bo skoro jesteśmy świątynią Bożą, to jesteś domem Bożym, to wejście ohydy jest tylko kwestią czasu tak naprawdę. Do mojego życia, do twojego życia. I pewnie tego doświadczyliście może czasem, że kiedy oddalasz się od Jezusa, to grzech zaraz wejdzie do twojego życia. Zaraz przypomni o sobie. Zaraz coś innego zajmie miejsce Jezusa w twoim życiu. Bo w puste miejsce zaraz wkracza wróg. Tak jak czytaliśmy, jak w tej przypowieści, co Jezus powiedział. Tak? Dom wymieciony, ale jeśli nie ma gospodarza, jeśli dom pusty się dzieje, to tam zaraz ktoś wejdzie. Ten dom nie zostanie pusty tak sobie po prostu. Tak? Jezus mówi, że ktoś będzie tam mieszkał. I albo będzie tam Jezus, który robi porządek w swoim domu i błogosławi ten dom i jest światło, jest posprzątane i tak dalej, albo będzie wróg i będzie pająki, szczury, powybijane szyby i będzie ohyda. A on zaraz wejdzie ze swoimi bożkami, ze strachem, z lękiem, uzależnieniem, zgorzknieniem, pychą, gniewem. Wszystko to, co jest poza Jezusem, to zacznie wchodzić. To się zaczyna pojawiać. I najlepszą ochroną przed upadkiem, to nie chodzi o to, że masz być doskonały, wszystko wypełniać co do joty i tak dalej, tylko właśnie codziennie, szczerze napełniać się obecnością Jezusa. Mieć społeczność z Jezusem, bo to Jezus dba o porządek w twoim domu. To On jest gospodarzem i On jest tym mocarzem w twoim domu teraz tak naprawdę. Wyrzucił tamtego, związał mocarza, a teraz on jest. A jego się nie da związać. Ale jeśli odchodzisz od Jezusa, jeśli nie masz z nim społeczności, to inne rzeczy wejdą do twojego życia. I możemy tutaj, wiecie, już być wierzącymi wiele lat. To nie jest kwestia tylko, że nie wiem, jesteś, jeszcze się nie nawróciłeś do Jezusa, więc teraz musisz przyjąć Jezusa, bo inaczej wejdą demony do twojego życia i tak dalej. Ale możesz być wierzącym wiele lat, a i tak cały czas jest dla każdego z nas ważne napełniać się Jezusem, trwać w Jezusie, trwać w Jego Słowie. To jest strasznie ważne. To nie jest jednorazowo, że się kiedyś tam napełniłeś i przyjąłeś Jezusa do swojego serca, tylko cały czas musisz trwać przy Panu, bo to On jest twoją gwarancją, On jest twoim życiem, On jest twoją prawdą, On jest tym wszystkim. Te całe duchowe błogosławieństwo niebies jest w Jezusie Chrystusie, tak? Więc ty musisz być blisko Niego, być z Nim, żeby korzystać z tego. Być z tej ochrony, tak? Tak jak w tej historii. Żydzi myśleli, że rzymskie legiony są potężne, że są mocne same w sobie, tak? Ale prawda była taka, że ci Rzymianie, oni tam weszli tylko dlatego, że Bóg stamtąd wyszedł. Że już nie było tej ochronnej obecności Bożej w miejscu świątyni, nad tą ziemią, nad Jerozolimą i tak dalej, tak? Bo Jezus został odrzucony. Jezus został wyrzucony poza miasto, nawet umarł poza miastem. Więc to nie rzymskie legiony były mocne, tylko tak naprawdę Bóg stamtąd wyszedł. I możesz czuć w swoim życiu, zaczniesz odczuwać nawet to zło, które będzie wchodziło, jeśli Jezus będzie odstawiony. Będziesz znowu się borykał z różnymi rzeczami, znowu będzie się w twoim sercu tliły różne rzeczy, które są poza Jezusem. Grzech, tak? To jest jakby na to trzeba nazwać normalnie, konkretnie, tak? I może być strach, właśnie niepokój o przyszłość twoją. Zaczniesz się ciągle martwić, jak to będzie, jak będziesz żyć, jak sobie poradzisz. Poczucie bezsensu, czy takiej właśnie duchowej pustki, to jest od razu sygnał dla chrześcijanina. Taki, no ja nawet wiem, tak, że kiedy pewne rzeczy w twoim życiu się pojawiają, to wiedz, że już oddaliłeś się od Jezusa. Albo kiedy zaczynasz, nie wiem, z rozrzewnieniem myśleć o tym, jakie to dawne życie było fajne i tak dalej. I sobie, wiecie, przypominać, jak to było fajnie, jak to było to z tymi ludźmi i co się tam robiło. To już dla mnie jest taki sygnał, że skoro zaczynam tak z tęsknotą o tym myśleć, to znaczy, że oddaliłem się od Jezusa. Bo Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby potępić, tylko On oddał swoje życie, żebyś nie musiał żyć w pustce. Żeby twoje życie nie musiało być puste, twój dom nie musiał być pusty. Jezus stoi u drzwi twojego serca i puka, tak jak w Laodycei. Stoję u drzwi i kołaczę, i pukam. Tam też się okazuje, że Jezus poza domem. Mimo, że z zewnątrz są kościołem, mówią, jesteśmy tacy bogaci, wszystko wiemy, tu tego, a Jezus poza domem i musi pukać do swojego domu. Jezus nie oferuje religii, zakazów, zasad i tak dalej, że to masz przestrzegać, tego nie masz przestrzegać i tak dalej, tylko On siebie oferuje. To się też wiąże ze słowem Jezusa, tak? Ale On przychodzi, żeby pomóc człowiekowi w tej miłości, w tym miłosierdziu. Jest totalnie inaczej, tak? I On chce wejść, zapalić światło, posprzątać, wywalić te szczury, wywalić te pająki, to wszystko, co jest porozwalane w tej ciemności i naprawić ten dom. Nie? Tylko czy Mu otworzysz drzwi? Jezus mówi, otwórzcie, bo chcę z wami wieczerzać. I komu ufasz w czasie kryzysu w swoim życiu? Jak patrzymy na ten rok 70, na te rzymskie orły, na tym dziedzińcu świątynnym, to mogłoby się wydawać, że zło zwyciężyło, tak? Wygrało, Bóg przegrał, bo się rozwaliła świątynia. Ale my to czytamy już z innej perspektywy, z perspektywy Ewangelii Mateusza, z tego, co Daniel pisze, Łukasza i tak dalej. I Jezus, On to zapowiedział ze szczegółami, wszystko prawie nawet 40 lat wcześniej. I co to dla nas oznacza, którzy żyjemy już 2000 lat później, tak? To żyjemy w świecie, który też się na naszych oczach często chwieje. Tu nie jest pokój, bezpieczeństwo i że wszystko jest fajnie, sielanka, tylko ciągle słyszymy, co się tam teraz porobiło w tym świecie i to napełnia często nasze serca strachem i takim, wiecie, trwogą, co to teraz będzie, a co to zrobimy i tak dalej. I widzimy różne kryzysy, niepokoje polityczne, czy wojny w różnych miejscach na świecie. I czujemy strach, czy to zło, które chce przejąć panowanie nad historią, nad tym, co się dzieje w tym świecie, tak? Ale wiemy, że Bóg nigdy nie stracił kontroli nad tym wszystkim. Nie? On tym wszystkim rządzi, tak naprawdę. Jezus jest Panem. I ta armia rzymska, ona myślała, że realizują plan Cezara, że tutaj wielki podbój, bo to my to tutaj jesteśmy mocni i to zrobiliśmy, a w rzeczywistości tak naprawdę wypełniali krok po kroku proroctwo Jezusa. Proroctwo takie, które Bóg już dużo wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej postanowił, że tak będzie. Oni tylko tak naprawdę byli pionkami w tym, żeby Boży plan się wypełnił, który miał się zdarzyć, o którym Bóg wiedział i nic tutaj nie stało się poza Jego kontrolą, że ktoś Mu coś tam uciekł i zrobiło się teraz po ich myśli, a nie po Bożej. Nie? I jeśli Boże Słowo się sprawdziło co do joty w tamtej sytuacji, to obietnice Jezusa, które dotyczą Ciebie, co już powtarzamy przez wiele, wiele tygodni, Twojej przyszłości, Twojego ratunku, które dotyczą, który Jezus zapowiada dla każdego z nas osobiście, bo wiele Jezus słów mówi do nas osobiście. Jezus żyje, Jezus mówi, jest królem swojego ludu, który też żyje. To możesz być tak samo pewny tych rzeczy, które Jezus powiedział w stosunku do ciebie, które obiecał w swoim słowie, jak to, że tamto się stało. To jest pewne, że twoje życie nie jest jakiś ślepy los, że może będzie, może nie będzie, a może tamto się stanie, czy Jezus mi pomoże, nie wiem, może się zlituje i pomoże, może nie. Że człowiek żyje w takim niewiadomo, tak? I nie jest w ręku jakichś polityków, przypadków i jakichś tam wojskowych i generałów, to nasze życie nie zależy od nich. Tylko jesteś w rękach Jezusa, jesteś w rękach Króla, Pana, którym jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi i On wszystko to wie, ma wszystko pod kontrolą, bo On jest Królem. I nikt cię nie może wyrwać z Jego ręki. Nie ma, że coś się stanie, że ktoś cię wyrwie z ręki Jezusa i zrobi, co On będzie chciał, a Jezus nie będzie miał nad tym kontroli. To jest wielka pewność, że Jezus rzeczywiście jest wierny i prawdziwy. Tak? I że On wszystko to, co powiedział, to jest prawda. Nie ma rzeczy, której by Jezus powiedział, która by wymknęła się przez tego temu. Że nie wiem, jedna rzecz nie jest prawdą, a wszystko inne jest. Tak? Wszystko, co Jezus powiedział, jest prawdziwe. Zresztą sam Ojciec to potwierdził, kiedy Jezusa podniósł z grobu, kiedy Jezus zmartwychwstał, czytamy, że sam Bóg przez to, że wskrzesił Jezusa, to potwierdził, że On mówił prawdę. We wszystkim. W niczym nie zawinił, w niczym się nie pomylił, w niczym nie uchybił. Jest doskonałym Zbawicielem, doskonałym ratownikiem, tak? Teraz tak po polsku w tych czasach, tak? Mówiąc z normalnym słowem. Tak jak On ostrzegł swoich chrześcijan, swój lud, swoim słowem, to ci, którzy zachowali Jego słowo, bo to jest ważne, zachować Jego słowo w obliczu różnych rzeczy, które będą się działy, zachować Jego słowo. Nie dać się zbić, nie dać się zepchnąć z tego słowa. Tym, co widzisz, tym, kto, co do ciebie ktoś będzie gadał, że to na pewno tak nie będzie, albo będzie mówił ci totalnie co innego, to jeśli Jezus tak powiedział, to jest koniec, amen, święte i nie można tego ruszyć. Nie? To musisz mieć pewność tego, że, bo inaczej nie wytrzymasz, jak nadejdzie ucisk czy prześladowanie. Bo będziesz patrzył oczami i będziesz widział, że to jest mocniejsze, to jest ten, to nic się nie uda, to niemożliwe, żeby Jezus powiedział prawdę. Jezus mówi, trzymaj się. Bądź silny, bądź mocny, bądź mężny. Takie określenia w Starym Testamencie Bóg mówi, na przykład do Jozuego. Bądź silny, mężu waleczny. Tak? To nie jest na darmo też, mówi, bo masz przeciwności. I ja o tym wiem. Ale ta odwaga ma polegać na tym, że ty ufasz Jezusowi co do Jego słowa. I nie dasz się zbić. Tak jak ci pierwsi chrześcijanie, którzy kiedy zobaczyli, aha, nieważne co mówią ci prorocy, ci fałszywi, że mówią, że tu Bóg jest, że On nas uratuje, że On ich wszystkich zniszczy, tych Rzymian, że tutaj jest świętość, że tutaj jest błogosławieństwo w tych murach Jerozolimy, że mamy walczyć, bo Bóg tak chce. Oni posłuchali tego, co Jezus mówi. Mimo, że cała rzesza ludzi, cała Jerozolima, a tam miliony ludzi mówili totalnie co innego. I mało ich było. To nie była większość, a mimo wszystko posłuchali Jezusa i ocaleli, i znaleźli ratunek dokładnie tak, jak Jezus powiedział. To jest dla nas przykład, tak jak oni postąpili, tak i my dzisiaj musimy postępować i ufać Jezusowi, być przy Nim. Jezus jest naprawdę miłosierny i dobry, dobry pasterz, kochany ojciec, wielki król i tak dalej, i On dba o swoje owce. Nie tylko jako kościół, zbiorowisko i tak dalej, że jesteś jakimś tam kroplą w morzu, którą Jezus nie zna po imieniu, tylko Jezus zna ciebie po imieniu. Jezus wie, kim jesteś, co przechodzisz i ma staranie o ciebie. To jest ważne, widzieć takiego Jezusa i że On jest mocny właśnie, wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć ciebie w blasku twojej chwały, takiego Jezusa widzieć, że ten właśnie Jezus wywyższony, który siedzi na tronie i króluje, to On ma o mnie staranie dzisiaj. Nie tam 2000 lat wcześniej, ale dzisiaj tak samo ma, jak o tamtych miał, bo dba o swoją stado, o swoje owce i tak dalej. To musimy widzieć. Także z tym dzisiaj zostawiam was, żebyśmy to dobrze rozważyli. A kolejnym razem porozważamy sobie to dalej to, tylko z Księgi Daniela, żeby zobaczyć, tak jak Jezus mówił, kto czyta Daniela, czyli mówił, że to jest ważne, żeby też tam zajrzeć. Żeby też to widzieć. Także powstańmy. Jezus jest dobry i naprawdę jest wierny i prawdziwy.